Amen. Aleluja, Jezus żywy jest. Chwała Bogu, bracia i siostry. Czy nie?
Amen.
Chwała Bogu. Drodzy zgromadzeni, witam was serdecznie tym cudownym imieniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się bardzo, że dzięki pieśniom, dzięki uwielbieniu, dzięki temu, że wzywamy wspólnie imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa i uwielbiamy Go, możemy wchodzić w Jego obecność, możemy dotykać się i doświadczać czegoś, gdzie będę o tym mówił, co jest nieosiągalne przez samą tylko, rozumiecie, wiedzę, przez samo poznanie w sensie tylko intelektualnym, ale przez to, że wielbimy naszego Boga, wchodzimy w Jego społeczność, możemy pojmować więcej Jego osobę. Ja bym chciał przejść do rozważań Bożego Słowa i dzisiejsze kazanie zatytułowałem O co modlił się apostoł Paweł? I drodzy zgromadzeni, modlitwa, temat modlitwy nigdy nie wyczerpany, temat pod względem kaznodziejskim, pod względem mówienia o nim, pod względem rozmyślania. Wiecie, w Biblii zawartych jest sporo modlitw. W różnym, można powiedzieć, sposób, ponieważ przede wszystkim czytamy o modlitwach, które były wypowiadane, które mężowie Boży, dzieci Boży wypowiadali do Boga. Były też modlitwy, chwała Bogu, które są zapisane i jedną taką modlitwę dzisiaj będziemy omawiać. Nie wiem, czy wiecie, bibliści mówią, że w Biblii wspomniano o 650 modlitwach. 650 modlitw w Biblii. Niesamowite, nie? Biblia warszawska ma tam bodajże ile? 1300? Kto mi podpowie, ile ma Biblia warszawska stron? 1300. To tak jakby, słuchajcie, na co drugiej stronie Biblii występowała jakaś modlitwa. Była wspomniana czy zapisana. I kiedy mówi się o modlitwie, a mówi się, nie wiem, to zawsze trudno powiedzieć, dużo się mówi, czy mało się mówi o modlitwie. Wiecie, to, czy się mówi dużo, czy mało, ma mniejsze znaczenie od tego, ile się naprawdę modlimy. A możemy bardzo dużo mówić o modlitwie, ale to jest tak jak w szkole, zwłaszcza w szkole zawodowej, kiedy uczymy się danego zawodu. My możemy być, i dzisiaj będę o tym mówił, świetnie obeznani. Możemy być świetnie oczytani, jak to ktoś by powiedział, obczaskani możemy być w danym temacie, ale jeżeli nie przechodzimy do praktyki tego, o czym mówimy, to tak naprawdę nasza wiedza jest w dużym stopniu bezużyteczna i zarazem nie jest utwierdzona poprzez prawdziwe pojęcie, o czym mówimy. Wielu z was uprawia różne zawody i wiecie o tym, że gdybyście nie praktykowali tego zawodu, to różnie bywa czasem. Ponoć mówią niektórzy, że tylko jazdę na rowerze się nie zapomina, nie? Nie wiem, może komuś się zdarzyło, ale generalnie, jeżeli coś wiemy i nie zajmujemy się tym, to tak naprawdę pozostają gdzieś urywki tej wiedzy, a koniec końców zapominamy również o tym. W liście do Efezjan, drodzy zgromadzeni, mi powiedziałeś, dzisiaj otworzymy ten list, zawartych jest kilka modlitw, w tym dwie są zapisane. I o jednej z nich będziemy dzisiaj rozmawiać. Pierwszą modlitwą, która jest zapisana jest w pierwszym rozdziale 15-20 wersetu. Tego nie będziemy odczytywać. A druga modlitwa zapisana jest w liście do Efezjan, 3 rozdział 14-21 wersetu. I w tym momencie ten fragment przeczytamy. Ja pozwolę go sobie przeczytać z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. 3 rozdział od 14 wersetu. Kto może, niech śledzi ze mną tekst. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę. Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Możemy powiedzieć na tę modlitwę amen? Tak, to jest modlitwa apostoła Pawła, który wie, że tak ważnym jest wnikać w modlitwy, które mamy zapisane w Nowym Testamencie czy w Starym Testamencie, kiedy mamy ich treść. Wiecie, jest taka jedna modlitwa, myślę, że tak samo ta zresztą, ale modlitwa, którą nauczył nas sam Pan Jezus Chrystus, gdzie, wiecie, słyszałem o niej, myślę, dziesiątki kazań i myślę, wśród tych dziesiątek kazań, a gdyby ich było i setki, tysiące, trudno jest znaleźć takie kazanie, w którym ktoś nie powiedziałby czegoś nowego. Nie wyjął i nie wyciągnął z tej modlitwy jeszcze czegoś głębszego. Jeszcze więcej spojrzał i głębiej i dosięgnął i powiedział, a zobaczcie jeszcze na ten aspekt, a zobaczcie jeszcze na tę prawdę duchową, którą Duch Święty chce nas nauczać. A zobaczcie na tę nieprzebraną głębię, którą Bóg umieścił Jezus w tej modlitwie i czego pragnie dla ludzi bożych. I kiedy dzisiaj rozmawiamy o modlitwie apostoła Pawła zawartej i odczytanej tutaj w liście do Efezjan, chciałbym, abyśmy zastanowili się właśnie według tematu dzisiejszego kazania, o co modlił się apostoł Paweł. Inaczej, czego apostoł Paweł pragnął dla Kościoła? Czego pragnął apostoł Paweł dla Bożych dzieci? I przejdźmy teraz do analizy, przepraszam, tego tekstu. Od 14 wersetu, który mówi tak: dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I teraz chciałem zwrócić naszą uwagę baczną na takich kilka aspektów. Pierwsze słowo, które tu pada, dlatego. Wiecie, to jest jakiś łącznik logiczny pomiędzy czymś, co było wcześniej. Kiedy rozmawiamy o biblijnym tekście, nigdy nie powinniśmy pomijać kontekst jeden, który jest najszerszym kontekstem, czyli kontekst całego Słowa Bożego. Tak jak wykładnia prawa wymaga spojrzenia na pełen kontekst, ponieważ wyjęcie danego przepisu prawa, mam nadzieję się zatrzymać zaraz, żeby nie zacząć wykładów na ten temat, ponieważ wyjęcie jednego przepisu prawa z całego systemu prawa w danym momencie powodowałoby w istocie stwierdzenie jakiejś totalnej bzdury tak naprawdę, wymagania względem ludzi, względem, nie wiem, przedsiębiorstw, które byłoby oderwane od całej rzeczywistości prawa, czyli konstytucji, jak mamy w Polsce. Nie każdy kraj ma konstytucję. I dalsze następnie ustawy, rozporządzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale oderwanie danego przepisu czy danego słowa od całego kontekstu jest bardzo groźne. Więc kiedy apostoł Paweł mówi dlatego, ja chciałbym zwrócić naszą uwagę na takie dwa konteksty, przy czym kiedy analizowałem ten tekst, stwierdziłem, że tak naprawdę tych kontekstów można znaleźć co najmniej kilka tak naprawdę. Ale ja chciałem zwrócić naszą uwagę na pierwszy taki szerszy konspekt w postaci tego, o czym mówił list do Efezjan wcześniej. Ale list do Efezjan zawiera taką cudowną, takie cudowne, wspaniałe przedstawienie tajemnicy zbawienia. Tej cudownej doktryny dotyczącej Bożych rozporządzeń i naszego miejsca w Chrystusie. Naszego przeznaczenia, naszego życia w Chrystusie. I wierzę, że dlatego Paweł mówi, dlatego zginam kolana. Dlatego zginam kolana, ponieważ wobec tego ogromnego przesłania, które list do Efezjan zawiera, o czym za chwilę będę mówił też o liście do Efezjan, potrzebna jest modlitwa, aby pojąć, aby zrozumieć, o tym będę mówił. Potrzebna jest modlitwa, dlatego, i dalej przejdźmy, dlatego on zgina modlitwę, zgina kolana. Dlatego on pada na kolana i modli się, dlatego że tak wiele prawd Bożych tam jest zawartych wcześniej w liście do Efezjan i potrzebna jest modlitwa, aby te cudowne prawdy Bożego Słowa stały się częścią Kościoła, naszą częścią, częścią Twojego serca, Twojego zrozumienia, Twojej codziennej myśli, powtarzam, codziennej myśli. Wąski kontekst, moglibyśmy powiedzieć i spojrzeć na 3:13. Apostoł Paweł mówi, proszę zatem, abyście nie zniechęcali się z powodu moich utrapień, jakie znoszę dla was, bo to one są waszą chwałą. Dlatego zginam swoje kolana. Zginam swoje kolana dlatego, abyście nie upadli na duchu, abyście nie zniechęcili się z powodu cierpień, które mnie spotkały. I można rozszerzyć odrobinę ten kontekst. Dlatego zginam swoje kolana, aby cierpienie, aby doświadczenie w żaden sposób nie zniechęciło was. Zginam swoje kolana. Spójrzmy na to wyrażenie. Zginam swoje kolana. Dlaczego zginam swoje kolana? Zgina się kolana po to, żeby się modlić. I tak ważne jest podkreślać, drodzy zgromadzeni, i będziemy o tym dzisiaj mówić, znaczenie modlitwy dla duchowego wzrostu i pojęcia Bożej miłości, Bożej prawdy. Dlatego, że ktoś powiedział odnośnie tego fragmentu bardzo interesującą rzecz, mówiąc w ten sposób. Nawet apostolskie przesłanie przez Ducha Świętego o Bożych cudownych prawdach, apostoł Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że wymagane jest to, aby zgiąć swoje kolana, aby modlić się. Ponieważ nawet najcudowniejsza prawda Bożego Słowa i Boże przesłanie bez modlitwy nie zamieszka w Twoim i moim sercu. Nie pójdziemy do przodu bez modlitwy. Dlatego, że możemy mieć najcudowniejsze wykłady, konkordancje, słowniki, przekłady interlinearne i możemy spędzić nad tym całe życie. Ale jeżeli nie zegniesz swoich kolan, jeżeli nie przyjdziesz do Pana, jeżeli nie będzie modlitwy, nie pójdziemy do przodu w tym. Dlatego, że najpiękniejsze prawdy i skarby duchowe potrzebują modlitwy, by skutecznie działać w naszym życiu i przemieniać nas. I wreszcie, ostatnia rzecz co do tego wersetu, zginam. Wiecie, myślę, że tu wyraża się postawa, którą powinniśmy mieć jako dzieci Boże przed naszym Ojcem w modlitwie i wielu czasem w tym fragmencie chciałoby może widzieć, że apostoł Paweł tu daje instrukcję taką praktyczną typowo, jak należy się modlić, że należy się modlić tylko na kolanach. Myślę, że nie o to tutaj chodzi. Myślę, że chodzi o to wyrażenie postawy, gdzie postawa dziecka Bożego przede wszystkim istotna jest postawa Twojego ducha, no bo wiecie, jest takie, przepraszam, pozwolę sobie, jest takie brzydkie powiedzenie, klęczy przed figurą, diabła ma za skórą. Pamiętacie? Nie pamiętacie. Więc postawa nie jest najistotniejsza. Pamiętacie faryzeusza i celnika? Jeden, postawa taka, wielki, człowiek Boży. Co z tego? Więc oczywiście modlimy się w różnych pozycjach ciała, ale tutaj jedna gwiazdka, tak jak w umowach czasem są gwiazdki, jedna gwiazdka zwróci uwagę na kwestię taką, którą omawia często psychologia, która nazywa się mowa ciała. My naszym ciałem mówimy. My nie mówimy tylko ustami. My mówimy też naszym ciałem. A zatem, kiedy stajemy przed Bożym obliczem, nasze ciało mówi też. Wierzę, że mówi coś do Boga, ale też pewien kontekst sytuacyjny czasem mówi też do ludzi, którzy są wokół nas. Co chcę przez to powiedzieć? Nie chcę rozwijać, eksploatować tego wątku, ale jestem tego zdania, co do na przykład zgromadzenia, co do nabożeństw, nasza postawa powinna odzwierciedlać to, przed kim stoimy, kogo reprezentujemy, kogo chcemy uwielbić. Również nasza postawa ciała. Nie chcę rozwijać tego wątku, zostawiam to pod waszą dalszą refleksję. 3:15 mówi, zwróćcie uwagę, co mówi 3:15, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że Biblia Warszawska mówi o tym zupełnie inaczej, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, ale celowo czytam ten fragment z uwspółcześnionej gdańskiej, wierząc w to, że w istocie fragment ten tak naprawdę mówi o rodzinie, a nie tylko o instytucji ojcostwa. Że mówi o całej rodzinie i to o specyficznej rodzinie. Oczywiście, gdybyśmy patrzyli na ten fragment poprzez pryzmat słowa ojcostwo, amen, prawdą jest, że nasz Bóg jako ojciec jest najdoskonalszym, najwspanialszym obrazem ojcostwa, jakiegokolwiek ojcostwa i nie ma doskonalszego przykładu ojcostwa niż to, jakim jest Ojcostwo Boże. Ale wierzę, że ten fragment nie mówi o tym, ale mówi, nie mówi o relacji jakby o kwestii ojcostwa, relacji ojcostwa, ale kluczem w tym fragmencie, w 15 wersecie jest wyrażenie cała rodzina. Uwaga. Bardzo ważne jest zwracać uwagę naszą na każde pojedyncze słowo, kiedy czytamy Słowo Boże. Cała rodzina. Dlaczego? Dlatego, że niektóre nowocześniejsze przekłady na różne języki używają słowa każda rodzina. A to jest bardzo istotna różnica. Bo cała rodzina wskazuje na jedną rodzinę, a każda rodzina wskazuje wszystkie rodziny istniejące. Że tak jakby Bóg był ojcem dla każdej rodziny na niebie i na ziemi. A tak nie jest. Cała rodzina, ponieważ wyrażona jest tutaj tak naprawdę myśl o rodzinie Bożej, która składa się z kogo? Ojca Niebieskiego. Będziemy za chwilę mówić pierworodnego w tej rodzinie, którym jest Jezus Chrystus, a potem Jego dzieci. Jak mówi Słowo Boże? Są to ci, którzy zostali, używam słowa niebiblijnego akurat w tym momencie, adoptowani. I jak mówi 2 Koryntian 6,18, Bóg daje tą obietnicę i mówi: i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Ale jaki jest kontekst tych słów tam w Koryntian, wiecie? Kontekst tych słów jest taki: wyjdźcie spośród nich i odłączcie się i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem. Więc jest pewien kontekst, dlatego to nie jest każda rodzina, gdyż Bóg jest ojcem swoich dzieci. Ktoś powie, ale masło maślane, tak? Ja mogę powiedzieć, ja jestem ojcem wyłącznie swoich dzieci. Dzieci nie ma na szkółkach, są, nie będzie im smutno, musiałem powiedzieć, nie jestem waszym ojcem. No chyba, że niektórzy by się ucieszyli, nie? Że nie jestem ich ojcem, nie? Ale nie jestem. Niczyim więcej ojcem. Niczyim więcej ojcem nie jestem niż kogo? Swoich dzieci. I tak samo Ojciec Niebieski jest ojcem swoich dzieci. A uniwersalizm jako doktryna teologiczna, która głosi o powszechnym zbawieniu całej ludzkości przy końcu, czy też uniwersalizm, który w różnych, w cudzysłowie pięknych przesłaniach mówi, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Bóg jest ojcem swoich dzieci. On jest stworzycielem wszystkiego, co żyje. Ale Bóg jest ojcem wyłącznie swoich dzieci. A co to są dzieci Boże? Myślę, tydzień temu był odczytywany ten fragment z Rzymian 8, 29-30. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Więc Bóg jest ojcem wyłącznie swoich dzieci. My możemy się z tego cieszyć. My powinniśmy się z tego cieszyć. Dlatego, że istotą bycia w tej Bożej rodzinie, spójrzmy na perspektywę naszego Ojca, Boga, istotą bycia w tej rodzinie jest Jego władza i autorytet nad rodziną. Wiecie, o tym się coraz oczywiście rzadziej mówi w tym świecie, o autorytecie i władzy ojcowskiej. Ten temat się pomija, wybiera się partnerstwo, wybiera się, mówi się o różnych dziwnych rodzinach, o tym, że dziecka nie można złamać, bo biedny, on ten, nie można, używa się celowo słowa złamać oczywiście. Chodzi tak naprawdę, dziecka nie można wychowywać, nie? Ale istotą tego również ojcostwa, co powinno nas pocieszać, jest to, że ojciec i jego rola, o której można mówić tysiące kazań i wykładów, jest jego miłość, jest jego opieka, jest jego dbałość o swoje dzieci i o całą rodzinę. To jest piękny obraz, którego nie mam czasu rozwijać. Ale istotą bycia w tej rodzinie również jest, jak mówi też Efezjan 5:1, apostoł Paweł mówi, bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci. Wiecie, pisałem to kazanie już w tym tygodniu, natomiast dzisiaj zdarzyła się taka sytuacja, wiecie, nie powiem, żebym się modlił, żeby śnieg nie padał dalej, ale takie mam jakieś wyrażone pragnienie przed Bogiem czasem, bo trzeba wcześniej wstać, trzeba auto odśnieżyć. Tydzień temu, można powiedzieć, pierwsze, co zrobiłem o poranku, wstając, jadąc na nabożeństwo, to wyszedłem z domu i się przewróciłem. Tak wpadłem cały do śniegu. Więc generalnie to jest tak, że oczywiście mówi się, że starość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przestaje cieszyć się, że pada śnieg. I pod tym kątem muszę powiedzieć, że jestem naprawdę stary. Jestem naprawdę stary. Mnie te globalne ocieplenie bardzo pasuje akurat, szczerze mówiąc. I to, że tego śniegu nie ma. Natomiast ostatnie dni cieszyłem się, że przynajmniej dalej nie pada. Dużo jeżdżę, więc cieszy mnie to, że nasi drogowcy dali radę. Wreszcie zawsze wszyscy skarżą, że zima zaskoczyła drogowców. Tak jakby nie występowała na tych terenach od tysięcy lat, ale zaskakuje jej zwykle, nie? I teraz jest problem taki, że trzeba to auto odśnieżyć, trzeba wyjść rano. No i dzisiaj oczywiście wychodzę rano, zaczynam odśnieżać to auto, na szczęście niedużo. Wychodzi mój syn Szymon, 5-letni. I oczywiście, ponieważ aż tyle sił i zapału, żeby odśnieżyć chodnik, to nie mam, więc po prostu zostawiłem swoje ślady na chodniku. Swoje ślady. I Szymonek wychodzi i krzyczy tak, tato, tato, idę po twoich śladach, idę po twoich śladach, idę po twoich śladach. Co ja tak myślałem? No właśnie. Idę po twoich śladach. I wiecie, często jest w Słowie Bożym taka ciekawostka, że są myśli w Słowie Bożym, które są zarówno radosne, jak i przerażające. Wiecie, to jest radosne dla mnie, że dzieci mam, że mamy dzieci, bracia, mamy dzieci, siostry i one idą twoimi śladami. I to jest piękne, to jest wspaniałe, ale to jest też strasznie przerażające. To jest okropnie przerażające, wiecie? To jest okropnie przerażające. Mi to zawsze przychodzi na myśl, jak jadę samochodem z nimi i oczywiście jak zawsze ktoś mi tam wyjedzie. I w tym momencie nic nie mów, oni się tego nauczą. Oni się tego nauczą. Pamiętam, kiedyś byłem w jednym domu, chłopczyk siada na takie swoje autko, siada w autko, pip, pip i mówi, no jedź, babo. Niestety. Ale jak cudowne jest to, drodzy bracia i siostry, że my mamy Ojca, którego możemy i powinniśmy naśladować w sposób absolutnie pełny. Mamy doskonałego Ojca i możemy Go naśladować. Więc na tym polega rodzina, na tym polega ojcostwo. I kończąc jeszcze o tym wersecie, mówi na niebie i na ziemi. Wiecie, to jest taka cudowna prawda Bożego Słowa, że jak naród, tak i rodzina. Wiecie, czym się różni naród od społeczeństwa? Społeczeństwo to są ci wszyscy, którzy dzisiaj żyją, funkcjonują w danym na przykład kraju. To jest polskie społeczeństwo. A czym jest polski naród? A polski naród to są ci, którzy byli, ci, którzy są i ci, którzy będą, którzy jeszcze się narodzą. To jest tak naprawdę w największym skrócie naród. I tak samo Boża rodzina składa się z tych, chwała Bogu, którzy byli przed nami, tych, którzy tu jesteśmy i tych, o których walczymy wciąż i wierzymy, że Bóg ich powoła. I przejdźmy do 3:16. I mówi ten fragment, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. Spójrzmy na moment na bogactwa chwały. Co to są bogactwa chwały? Zacznę od tego, czym są, za chwilę powiem, czym nie są bogactwa chwały. Dlatego, że wiele rzeczy definiuje się poprzez to, czym są, ale można też zdefiniować czasem łatwiej, czym nie są. I drodzy zgromadzeni, spójrzmy na kontekst i polecam jakby przeczytać sobie pod tym kątem, o którym teraz powiem, cały list do Efezjan, że list do Efezjan jest tym, co kiedyś jeden brat za kazalnicą pięknie nazwał. List do Efezjan to jest tak, jakby Bóg zaprosił ciebie i mnie do swojego skarbca i powiedział ci, patrz na te bogactwo, patrz tu, patrz na to, a następnie powiedział, i to wszystko będzie twoje. Albo wręcz powiedzieć, to wszystko jest twoje. Piękny obraz listu do Efezjan, który jest takim właśnie skarbcem, który mówi o tym, kim jesteś w Chrystusie, czego możesz oczekiwać od Chrystusa i jak być pełnym w Chrystusie. Więc to jest ten skarbiec, to są bogactwa chwały. Więc najprostszą odpowiedzią na to pytanie byłoby, chcesz wiedzieć, co to są bogactwa chwały? Czytaj Pismo Święte, czytaj listy apostolskie, dowiesz się, co to jest bogactwo chwały. Ale czym bogactwo chwały nie jest? Niestety żyjemy w czasach, w których musimy nieustannie też mówić, że coś czymś nie jest. I kiedy pada słowo bogactwo, również musimy praktycznie zawsze przypomnieć wszystkim dookoła, że to bogactwo to nie jest bogactwo tego świata. Wiecie, dlatego że w istocie Pan Bóg nie obiecuje, mówiłem o tym w środę, Pan Bóg nie obiecuje bogactwa, nie obiecuje, że będziesz miał to, to, to i to. Jak ci się zdarzy, jak mówiłem w środę, że jednak będziesz jeździł Mercedesem, to chwała Bogu, to się ciesz tym. Ale nie to Pan ci obiecał. Pan obiecuje bogactwa, które są duchowe, które są wieczne. Wierzę, że nie można też ograniczyć tych bogactw chwały na przykład tylko, bo nie mówię, że nie są częścią, na przykład do charyzmatycznych przeżyć. One są częścią tego bogactwa, ale znowu niektórzy jakby popadali w taką, wiecie, spojrzenie bardzo wąskie i widzieliby w tym tak naprawdę w rzeczywistości na przykład, nie wiem, przeżycia charyzmatyczne, duchowe i tak dalej. To jest tego częścią. I wreszcie te bogactwa chwały, o czym już wspominałem, to nie jest tylko poznanie rozumiane jako wiedza po prostu, którą posiadasz. Bo to by było absolutnie niewystarczające. To może być wystarczające do uzyskania tytułu doktora, tytułu doktora habilitowanego, profesora, ale my potrzebujemy czegoś więcej niż tytuł profesora. My potrzebujemy poznać Bożą miłość. Za chwilę o tym będziemy mówić. I konkordancja, jeżeli chodzi o to wyrażenie, które w Grece jest użyte, ono używa tego słowa, to słowo używane jest w Nowym Testamencie do, oczywiście, do wyrażenia zarówno bogactw materialnych, jak i duchowych. Ale już samo wyrażenie, które to czytamy, wewnętrzny człowiek pokazuje nam coś i mówi, że to bogactwo musi dotyczyć czegoś, co jest wewnętrzne. Jak mówi 2 Koryntian 4,16, apostoł Paweł mówi, dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Zobaczcie, więc Pismo Święte, Boża nauka, ona rozróżnia człowieka wewnętrznego od człowieka zewnętrznego. I jest powiedziane w tym fragmencie, który teraz odczytałem, że człowiek zewnętrzny niszczeje. Niestety. Czy stety? Nie wiem. Ale człowiek zewnętrzny niszczeje. I ile byśmy nie spędzili, słuchajcie, czasu ćwicząc, nie wiem, na siłowni, biegając, ile byśmy, jakąkolwiek najcudowniejszą dietę cud byś, droga siostra, zastosowała, jakiekolwiek suplementy i witaminy, ja sam akurat jestem fanem różnych witamin i kompleksów witaminowych i tak dalej, i dziwnych ziół, ale one nie uratują tego zewnętrznego człowieka. On i tak musi, i tak to wszystko się zakończy, jak to kiedyś jeden taki starszy brat, on to mówił po łemkowsku, że kupele pielęgnacyjne pomoże i tak te ciało pójdzie do ziemi. Nic to wszystko nie pomoże, ale nasz wewnętrzny człowiek, on może i powinien być wieczny, ugruntowany w Chrystusie i może być z dnia na dzień odnawiać się, z dnia na dzień być mocniejszy. Więc jak bardzo ważne jest, słuchajcie, aby inwestować wewnętrznego człowieka, jak mówi Słowo Boże, nawet apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, ćwiczenie fizyczne niewielki pożytek przynosi. Niewielki, ale pożytek jednak, to zwracam uwagę. jakiś pożytek przynosi, ale niewielki. Ale to ćwiczenie duchowe, ono przynosi wieczny skutek. I lubię używać tego obrazu, kiedy mamy konflikt między zewnętrznym a wewnętrznym człowiekiem. Jesteśmy jak w sporcie. Stajemy czasem, mój wewnętrzny człowiek w starciu ze swoim zewnętrznym człowiekiem. Ten chce tego, ten chce tego. I teraz, który wygra tę walkę, tak? Niech to zróbmy na przykład, że są to zapasy, nie? Trzeba drugiego położyć, trzeba z gościem zepchnąć, nie? Który wygra? Ten, który jest lepiej wyćwiczony, lepiej wyżywiony. Więc kiedy chcemy, aby w tej walce wygrał nasz wewnętrzny człowiek, to on musi być suplementowany, to on musi dużo ćwiczyć, to on musi być dobrze wykarmiony. No bo jak będzie, to wtedy wygra z tym drugim. No ale jeżeli, wiecie, my mamy tak zadbani, jesteśmy i ten zewnętrzny człowiek jest cały czas inwestowany i wszystkie jego zachcianki są robione, a ten wewnętrzny, no to wiecie, no to koniec końców, no to mamy taki pojedynek, jakby w tym sumo stanął jeden taki wielki, a drugi taki chudy, no to jest ryzyko, że ten chudy nawet wpadnie tam do brzucha i ten nie będzie wiedział, co się stało. Dlatego, że musimy inwestować w wewnętrznego człowieka. I wreszcie ostatnia rzecz w tym wersecie, która jest to powiedziane mocą przez jego ducha. Dlatego, drodzy zgromadzeni, trzeba podkreślić, że jak mówi Słowo Boże, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz przez mego ducha to się stanie, mówi Pan Bóg Wszechmogący. A zatem zwróćcie uwagę na duchową rzeczywistość. Mówimy to o Duchu Bożym, o Duchu Świętym, że w duchowej rzeczywistości wszystko do przodu, wszystko, co jest budowane, dzieje się przez Ducha Świętego, przez Ducha Bożego. My potrzebujemy absolutnie mieć Ducha Świętego, aby osiągać cokolwiek w naszym wewnętrznym człowieku, aby budować cokolwiek. Potrzebny jest Duch Święty i podkreślamy często, że sami niczego nie jesteśmy w stanie, słuchajcie, wyprodukować, wytworzyć, ale wyłącznie Duch Święty, kiedy poddajemy się Mu, kiedy szukamy społeczności z Nim, On czyni to. I przechodząc do 3:17, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, tak troszeczkę uzupełniając do tego, co dzieje się w duchowej rzeczywistości, jakikolwiek postęp, dzieje się też przez wiarę. A zatem przez wiarę i przez ducha. Zwróćcie uwagę, lubię takie czasem słowne wyliczanki, a Słowo Boże czasem je zawiera, jakbyście otwarli i takie, można by zadać zadanie domowe, nie? Wiecie, to nie przerażajcie się, nie? Wiecie, no jeszcze zboże nie wprowadzono zadań domowych. Obecny rząd obiecał, że w ogóle zdejmie je ze szkoły. Myślę, że najbardziej z tego cieszą się rodzice, że nie będzie zadań domowych, jeżeli oczywiście te obietnicy dotrzymają. Wiecie, rodzice, o czym mówię, na pewno. Ale w zborze nie ma zadań domowych. Ale gdyby były, to dzisiaj zadałbym wam zadanie, żebyście policzyli w rozdziale 11 listu do Hebrajczyków, ile razy użyte jest słowo przez wiarę. Dlatego, że kiedykolwiek w tym fragmencie jest mówione Abraham, ten, Jakub, Izaak i tak dalej, jest mówione przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Fajnie jest zwracać uwagę na to, że właśnie te rzeczy dzieją się przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Czyli nie są wyprodukowane, nie dzieją się przez mój uczynek. Nie dzieją się, i nawet powiem to w ten sposób, mówimy dzisiaj o modlitwie, nie dzieją się przez to, że, moje życie, nazwijmy to, polega na tym, że dziennie rano wstaję, godzinę się modlę, godzinę czytam słowa. Słowo to jest piękne, tak? Absolutnie piękne, ale jeżeli będzie to tak naprawdę nastawione na to, że ja coś wyprodukuję, nic z tego nie będzie. To musi być nastawione na to, żeby rzeczy działy się przez wiarę i przez Ducha Świętego. I zwróćmy uwagę na kolejne słowo. Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. I teraz różne przekłady używają różnych słów, jak zamieszkał. Najnowszy przekład używa słowa, które mi się bardzo podoba. Zadomowił się. Zadomowił się. Wcześniej apostoł Paweł w liście do Efezjan nazywa wierzących domownikami wiary. Mówi, że to my mamy mieszkać w wierze, mamy mieszkać w Chrystusie. Ale zawsze fascynuje mnie to, że Słowo Boże mówi o tym, w pewien sposób odwraca nieraz tę zależność. Bo prawdą jest to, że my powinniśmy mieszkać w Chrystusie, ale też i Chrystus powinien mieszkać w nas. I to są znaczeniowo dość istotnie różne rzeczy. Apostoł Paweł tu akurat odwraca i mówi o Chrystusie, który ma zadomowić, ma zamieszkać i mieszkać wciąż, dodam słowo od siebie, w sercach ludzi wierzących, w sercach dzieci Boże. Więc zadomowić się nie może znaczyć na przykład, wiecie, pomieszkiwać. Nie może oznaczać wpaść na raz na jakiś czas. Więc nie oznacza to, że od czasu do czasu, w niedzielę, kto jest bardziej wierzący, to też w środę. To ma być ciągle. To ma być ciągle. Dlatego, że jeżeli mieszkamy gdzieś, to mieszkamy zasadniczo ciągle. To jest miejsce, do którego wracamy. Z tego też powodu choćby na przykład my nie mamy rozróżnienia, ale w języku angielskim, jak wiecie, kto się uczy, jest house i jest home. Są dwa różne wyrażenia tak naprawdę. House to jest po prostu, wiecie, o tam jest dom, znaczy tu akurat, tam jest dom, tak, wielorodzinny, tam jest dom, to jest house. Ale home, dom jest tylko jeden. Więc i spełnia on szczególne warunki. Ale teraz, jeżeli chcesz, aby Chrystus, jeżeli ja chcę, aby Chrystus zadomowił się w twoim i moim sercu, no to pytanie jest zawsze takie, gdzie byś chciał się ty zadomowić? Gdzie, bracie i siostro, ty byś chciał się zadomowić? Ja mam pewne wymagania. Niektórzy twierdzą, że nawet za wysokie. Ale myślę, że zasadniczo zadomowić się jesteśmy w stanie tam, gdzie jest czysto. Siostry, nie myślcie, co tam w domu zostało dzisiaj rano. Jeszcze będzie czas posprzątać. Tam, gdzie jest ciepło, tam, gdzie jest wygodnie, tam, gdzie jest miłość. I można wymieniać te cechy. Chcesz, żeby Chrystus zamieszkał w twoim sercu? Chcesz, żeby nie tylko zamieszkał, ale zadomowił się w twoim sercu? Stwórz dla Niego warunki komfortowe, aby w tym sercu mógł się zadomowić, aby w tym sercu mógł mieszkać. Istotą tego jest czyste serce. Istotą tego jest tego, żeby Jezus mógł się, jak to mu się mówi, czuć jak w domu. Gdzie niektórzy czasem mówią żartobliwie, ja do mojej gości czasem staram się powiedzieć tak, czuj się jak w domu, tam są naczynia do umycia. Nie, to nie o to tutaj chodzi akurat. Ale czuć się jak w domu, to czuć się bezpiecznie, to czuć się komfortowo, to mieć dobre skojarzenia z tym miejscem. I Chrystus powiedział taką rzecz w Jana 14:23. Jezus mu odpowiedział, jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy. Więc Słowo Boże daje wyraźne tak naprawdę wskazówki, co to, jak współczynić, żeby Chrystus zamieszkał w twoim sercu? Kochaj Jego słowo. Kochaj Jego słowo, zachowywuj Jego słowo, mieszkaj w Jego słowie, a wtedy Ojciec cię umiłuje, a wtedy ja cię umiłuję, przyjdziemy i zamieszkamy u ciebie. I wreszcie ostatnie z tego wersetu, zakorzenieni i ugruntowani w miłości. I wiecie, jest tu taka mieszanka słów, gdzie one pokazują jakby dwie różne rzeczy, bo zakorzenieni to ze świata, nazwijmy to biologii, ze świata roślin, czyli mamy korzeń. Ale to, co z korzeniem jest ciekawe, niezwykle interesujące, to to, że korzeń co robi? Zapuszczamy korzenie, tak? Więc zakorzenienie w Bożej miłości to nie może być tak, poznałem Bożą miłość. Niektórzy na przykład odwołują się do jakiegoś pierwszego doświadczenia duchowego, czy chrztu Duchem Świętym, szluz, koniec. Nie. To jest dopiero początek drogi poznawania Bożej miłości i zakorzenienia się w niej, bo ten korzeń musi tak naprawdę rosnąć. Musi wzrastać coraz mocniej, dzięki czemu no jest potężna różnica pomiędzy, wiecie, mleczem, które ma korzeń taki, że od razu wyciągasz, no ale już tam te drzewa, które rosną za oknem, no to już... Można powiedzieć, stosunkowo niedawno takimi ciekawymi maszynami ludzie dopiero panowali, jak to można, ale tak trzeba, wiecie gdzie zrobić? Dopiero pod ten korzeń wsadzić, żeby to drzewo wyciągnąć. Ciągnięcie go jakoś tak, to wiecie. A tego to jest tak ważne, przez obraz tego drzewa. Ono rozrasta się i te korzenie są coraz większe. A ugruntowani to znowu, powiedziałbym, zjawisko, okoliczność z zakresu budowlanego, bym powiedział. Ugruntowany, posiadający mocny fundament. My wiemy, co jest tym fundamentem. Nauka Jezusa, nauka apostołów, tak aby to wszystko stało, aby nie było takiej sytuacji, jak wiecie, jest krzywa wieża w Pizie, jest krzywa wieża w Krakowie, jest wiele krzywych wież, dlatego że fundament ostatecznie to nie było dobrze ugruntowane. Więc tak ważne jest, żeby, jeśli chcemy stać, aby to było ugruntowane. Efezjan 3,18 mówi, mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. Długo zastanawiałem się, słuchajcie, nad słowem pojąć. Jedno, co rozumiem a propos słowa pojąć, które tutaj jest, to to, że należy odróżnić bardzo mocno pomiędzy tym, że coś wiesz, a że coś rozumiesz. Dlatego, że w tym momencie nie jest powiedziane, abyś dowiedział się o Bożej miłości, bo dowiedzieć o Bożej miłości to myśmy się już dawno dowiedzieli i wielu ludzi dowiedziało się o Bożej miłości, wiecie? Bardzo wielu ludzi dowiaduje się o Bożej miłości. Nasi bracia, nasze siostry stoją w czwartki na rynku i mówią, znaczy nie na rynku, tylko na Placu Wolności. Dobre słowo dla głoszenia Ewangelii, Plac Wolności, nie? W tym miejscu oferuje się wolność w Chrystusie. I głoszą ludziom i wielu ludzi może dowiedzieć się o Bożej miłości. Ale czym innym, słuchajcie, jest dowiedzieć się, zostać poinformowanym, a czym innym zupełnie jest pojąć. Pojąć. Inne słowa. Chwycić. Złapać. Trzymać. Bliskoznaczne słowa. Dopojąć. To jest zupełnie coś innego. I kiedy myślałem o tym, też przyszedł mi na przykład Hioba, który w którymś momencie powiedział, w 42 rozdziale 5 wersecie mówi, znałem cię ze słyszenia, a teraz moje oko ujrzało cię, mówi Hiob do Pana Boga. I nie chodzi tutaj, słuchajcie, o przewagę zmysłu wzroku nad zmysłem słuchu. Ale kiedy czytam Księgę Hioba i ten kontekst całej tej historii, możemy zobaczyć, że Hiob, który w istocie wiele razy tylko słyszał o Bogu, coś o Nim wiedział, ale dopiero przez doświadczenie, które przeszedł i Boże dzieło, Bożą moc, zobaczył Boga prawdziwie. I to jest istotą tak naprawdę tego fragmentu. I teraz bardzo wiele napisano o drugiej części tego fragmentu, czyli szerokość, długość, głębokość i wysokość. I już moje intuicje dziecięce, kiedy pierwszy raz czytałem Nowy Testament, były takie, że tak się czytało szerokość, długość, głębokość i wysokość. Ale czego? To zdanie jakby się kończyło. Czego? Wiecie, to zdanie jest jakby niedokończone i jedyna myśl, którą analizowałem, którą czytałem, to w istocie, że chodzi tu o głębokość, o szerokość, długość, głębokość i wysokość Bożej miłości. Ale może być coś tutaj więcej. Ale może być coś tutaj więcej. Natomiast, wiecie, jeszcze wczoraj mieliśmy spotkanie w ramach tych takich naszych co dwa tygodnie spotkania z chłopakami z młodzieży w zborze. I zachęciłem wszystkich po kolei, aby zechcieli powiedzieć o jakiejś sytuacji, jakimś fragmencie Bożego Słowa. Każdy po kolei musiał coś powiedzieć. Nie bójcie się, dzisiaj tego nie zaczniemy. I powiedział każdy o jakimś fragmencie, o jakiejś historii i podzielił się jakąś refleksją. I wiecie, jeden z młodych naszych braci powiedział tak, że chciał powiedzieć o Noe i budowaniu Arki. I powiedział bardzo ciekawą myśl wczoraj, że historia Noego i budowy Arki pokazuje, że wszystko musiało być wykonane zgodnie z Bożą wolą, z Bożą miarą. Te okno miało być tutaj, to miało być na tyle łokci, to na tyle łokci. Ale dlaczego? Dlatego, że tylko sporządzenie czegoś zgodnie z Bożą miarą dawało wtedy tej arce możliwość przetrwania ludzkości. Chwała Bogu, że znalazł się ktoś taki jak Noe, który nie pomyślał sobie, nie, te okno damy niżej, bo zacząłby ich tam zalewać, nie? Nie wiedział, jakie fale będą. Albo tą arkę zrobimy, nie, to jest troszeczkę, i trochę szerzej to zrobimy. Trochę to szerzej zrobimy. Wiecie, te proporcje akurat, kiedyś czytałem, są idealne również tak naprawdę w dzisiejszym budowaniu statków i stosowane, które Bóg dał arce. I teraz do czego chcę się odnieść? Do tego, że kiedy... Bo Słowo Boże zachęca nas do pojęcia właśnie tych czterech miar, to mówi o pewnej pełni, ale mówi też o pewnych rozmiarach, które my powinniśmy poznać i powinniśmy zastosować. Aby Boży plan mógł się spełniać, aby Boże dzieło mogło się dziać, musimy pojąć w każdej sprawie tę miarę, albo przynajmniej przybliżyć się do tej miary, o której mówi Bóg. Werset 19. I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Pierwsza część. Drodzy zgromadzeni, kiedy czytam ten fragment, ja widzę, w cudzysłowie powiem, pewien paradoks. Dlatego, że ten fragment, zwróćcie uwagę jeszcze raz, on mówi poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Tak jakby ktoś mówił tobie, naucz się tego, czego nauczyć się nie da. Podnieś ciężar, którego podnieść się nie da. Innymi słowy, zrób coś, czego się nie da zrobić. A tutaj apostoł Paweł modli się, abyśmy mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Czy Bóg stawia przed nami coś niemożliwego? Jest takich wiele pytań, które możemy sobie zadawać, na które bardzo często ja podaję ten przykład, że są takie, wiecie, ja mogę odpowiedzieć na dane pytanie tak lub nie i to nie będzie kłamstwo ani jedno, ani drugie. Wiecie o tym? Tak często jest. To nie, słuchajcie, nie mam problemu z logiką, nie? Często lubię podawać ten przykład. Jak ktoś się mnie pyta, Jakub, ty umiesz grać na gitarze? To ja tak się porozglądam, kto tu siedzi, powiem, umiem grać na gitarze. A innym razem, jak ktoś mnie zapyta, Jakub, umiesz grać na gitarze? A tam by siedział Mateusz, Daniel, Michał, to powiem, nie umiem grać na gitarze. I wiecie, uważam, że w obu momentach powiedziałem prawdę. Wybaczcie mi, ty, jak kiedyś przy was powiem, że umiem grać na gitarze, wybaczcie mi, że was tak zmierzyłem od razu, że nie umiecie, że założyłem, że nie umiecie. Natomiast ta odpowiedź tu była prawdziwa. No, przy tych, którzy tu są, umie grać na gitarze, a przy tych, którzy są w tym gronie, no to wstyd się przyznać, nie, że w ogóle coś tam umiem, nie? Bo jeszcze każą zagrać i będzie parodia, a nie muzyka. Ale tutaj tak naprawdę moglibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, czy można poznać miłość, o co modli się Paweł? Moglibyśmy odpowiedzieć w pierwszym momencie, nie da się poznać miłości. Dalej jest powiedziane, to przewyższa wszelkie poznanie. Ale my wiemy z Bożego Słowa, że u Boga nie ma nic niemożliwego. Że dla wierzącego wszystko jest możliwe. Innymi słowy mówiąc, aparatem umysłowym, moją głową skromną, nie jestem w stanie absolutnie pojąć Bożej miłości, ale Bóg przez swoją łaskę, przez wiarę, przez swojego Ducha Świętego daje poznać miłość. Pomagają nam w tym też, chciałem powiedzieć, i pieśni na przykład chrześcijańskie. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśni, cudowne pieśni o miłości śpiewaliśmy dzisiaj. Myślę, że one nas przybliżają do pewnego pojęcia Bożej miłości, kiedy Bóg, kiedy Duch Święty otula nas w tym uwielbieniu, możemy pojmować. Był kiedyś pewien kupiec brytyjski, nazywał się Samuel Francis. Samuel Francis jako młody chłopak stanął na jednym z mostów Londynu. Wiecie, po co staje się na moście? Stanął czasem. Ale on stanął na tym moście, rozważając samobójstwo, ale przyszło wtedy do niego poznanie Bożej miłości i nawrócił się. I Samuel Francis, ja lubię powoływać na pieśni, napisał kilkadziesiąt lat później taką pieśń, która znana jest z Pielgrzyma. Ja chciałem ją przeczytać jako pewien wiersz tak naprawdę, ponieważ ta pieśń jest takim pięknym wierszem. Może znacie tę pieśń. O ta miłość Twoja, Panie, niepojęta w cudzie swym, jest jak morskie fale w stanie rozlać się tu w sercu mym. Już napełnia serce moje Twej miłości silny prąd. Darzy szczęściem i pokojem, w niebio złości wiedzie stąd. O ta miłość Twoja, Panie, płynie ciągle wszerz i wzdłuż. Nigdy płynąć nie przestanie, ogarniając rzesze dusz. Tę najgłębiej okazałeś, gdyś na krzyżu za mnie zmarł. Tam mnie z Bogiem pojednałeś, boś me grzechy wszystkie starł. O, ta miłość Twoja, Panie. Nikt nie kocha tak jak Ty. Wielkie jest Twe zmiłowanie. Tyś przystanią mocną wżdy. Ota miłość Twoja, Panie, ta jest niebem w życiu mi. Da mi wieczne królowanie, gdzie Twa chwała cudnie lśni. Drodzy zgromadzeni, ta jest niebem. Dzisiaj była śpiewana taka pieśń, przy której, przepraszam za moje wzruszenie, jak akurat dzisiaj była śpiewana taka pieśń, przy której ja zawsze płaczę. Tęsknię za Tobą, Panie. Pieśni pozwalają nam nieraz i uwielbienie wchodzić w głębie Bożej miłości. Przeżycie innych, którzy byli przed nami, którzy spisali te pieśni, pozwala nam tak mocno, aby wejść w głębie Bożej miłości. Ale najcudowniejsze w tym jest Boże Słowo. I apostoł Paweł modli się o to, abyśmy zostali napełnieni całą pełnią Boga. I o tym można by mówić bardzo dużo, ale wiecie, pełnia tak naprawdę, chcemy wyrazić to przez to, pełnia oznacza to, że nie ma żadnych braków. Niczego mi już nie brakuje. Niczego mi nie brakuje, kiedy mam całą pełnię Boga. Słowo Boże mówi w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 17:1, gdy Abraham miał 99 lat, Pan ukazał się Abrahamowi i powiedział do niego: ja jestem Bogiem Wszechmogącym, chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. I kiedy to słowo tam mówi doskonałe, wierzę, że mówi właśnie o tym, bądź pełny, chodź przed Bogiem i bądź pełny, bądź zupełny, bez żadnych braków. Więc w istocie chodzi tutaj w tej pełni o takie pełne poddanie się Bogu, czego najdoskonalszym obrazem jest osoba Jezusa Chrystusa, który w pełni był w Bogu, odzwierciedlił w pełni Boga, mówiąc wreszcie do swoich uczniów, którzy chcieli zobaczyć Boga: widzicie mnie, jakbyście to tak widzisz, tak też widzisz Ojca. I wreszcie kończąc, 20-21 zawiera tak naprawdę te słowa modlitwy końcowej. W tej modlitwie, mówiąc te słowa, że temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Jemu nie będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Wiecie, Bóg w cudowny sposób w 20 wersecie pociesza nas. Mnie to niesamowicie pociesza, że Bóg może uczynić daleko więcej. Daleko obficiej błogosławić Cię i uczynić w Twoim życiu, niż nawet to, o co prosimy. Dlatego, że moja modlitwa, dlatego, że nasze modlitwy, one nigdy nie będą doskonałe. Ale Bóg daje w tym pociechę. Bóg może uczynić daleko więcej. Daleko obficiej pobłogosławić. Ale i jeszcze więcej daje. On może błogosławić i dać jeszcze więcej, niż nawet Ty jesteś w stanie pomyśleć.
Nasz Pan jest cudownym Bogiem. I wreszcie 21 werset wyraża tę chwałę Jezusowi Chrystusowi.
Dlaczego tam jest chwała dla Chrystusa? Myślę, że kontekst tej modlitwy pokazuje taką jedną bardzo ważną rzecz. Każda modlitwa ostatecznie i każda rzecz, o której dzisiaj mówiliśmy, ona ma służyć ku chwale dla Chrystusa Pana. Więc podsumowując, drodzy zgromadzeni, o co modlił się Paweł? Abyśmy pojęli pełnię Bożej Chrystusowej miłości. Przepraszam, że powtarzam to często, ale bardzo utkwiła mi w głowie kiedyś pewna rozmowa z jednym młodym bratem, który powiedział, pewnie to słyszeliście, bo jakoś to czasem powtarzam, powiedział: no, ten brat dzisiaj to mówił o miłości Bożej, bo nie ma o niczym ciekawszym do powiedzenia. To było z taką, wiecie, pogardą, nie? Na zasadzie, wiecie, dobre kazanie, to powinno być gromić was. Tutaj macie grzesznicy, wszyscy pokutować tu za chwilę. Za chwilę zapraszamy tu na środek i pokutować po kolei wszyscy. To jest dobre kazanie, to jest konkret kazanie. A, że o Bożej miłości, to wiecie, to tam takie słabe kazanie. Potem zacząłem się nad tym zastanawiać i pomyślałem sobie, no tak, przecież on miał rację. No tak. No o czym ciekawszym można powiedzieć w danym momencie niż o Bożej miłości? Co jest cudowniejszego niż Boża miłość? Co może tak prowadzić nas tak naprawdę do uwielbienia, do życia świętego, do poświęcania się Bogu, jak słyszenie i więcej, i pojęcie, jak wielka jest miłość Chrystusowa względem Ciebie i mnie, jak wiele Ci przebaczono. Boża miłość, pojęcie miłości Chrystusowej. Po co nam o to wszystko?
Po co nam to? Bo bez tego nie da się żyć z Chrystusem, drodzy zgromadzeni. Jeżeli nie wchodzisz w głębie, w pokłady Bożej, Chrystusowej miłości, twoje życie będzie przegrane. I będziesz czuł się przegrany, kiedy nie wejdziesz bardziej w pokłady Bożej i Chrystusowej miłości. I nie da się wytrwać w życiu świętym. I nie da się wytrwać w Chrystusie, nie rozumiejąc i nie wchodząc głębiej w Jego miłości, w Jego miłość. Dlatego, że to, co prowadzi nas do zwycięstwa, to, co prowadzi nas do wytrwania, to jest miłość. Bóg jest miłością. Dlatego nawet największa samodyscyplina, nawet największe własne wysiłki, one nie doprowadzą nas do wieczności z Chrystusem. One nie poprowadzą nas do świętego życia, do tego, czego oczekuje od nas Chrystus. Ale chciejmy pojąć Bożą miłość. Chciejmy ją pojmować. Chciejmy, aby Chrystus mieszkał w nas, a my mieszkajmy w Nim. Amen.